chwili obecnej będziemy mieli możliwość znów słuchać nauki ze Słowa, z Pisma Świętego, a w chwili obecnej służy brat Stanisław Sroka. Brat jest proszony.
Drodzy i mili w Panu bracia i siostry, do pozdrowień, które były już przedstawione, raczcie przyjąć jeszcze pozdrowienia od zboru, od zgromadzenia w Chrzanowie. A nie tylko takie ogólne, ale szczególnie od braterstwa Kołaczów, siostry Czesławy, brata Edwarda, który korzysta tylko z wózka mechanicznego, na nogach nie staje, ale brat Edward jest pogodnego ducha. Minioną niedzielę byli obydwoje na zebraniu i brat Edward mężnie znosi słabości swojego ciała, a siostra Czesława mężnie i mocno jemu pomaga. Jeżeli chodzi o braterstwo Kamińskich, to w zeszłą niedzielę obydwoje byli na zebraniu. Brat Henryk chodził o lasce, ale kiedy wszedł na salę, to zadał sobie ten trud, aby przywitać się ze wszystkimi obecnymi na sali. Dla mnie było to wzruszające. Chodzi między ławkami, między stołkami, podaje rękę i wita się serdecznie ze wszystkimi. Był poproszony do modlitwy. Była to jego krótka modlitwa, ale bardzo treściwa. I można było powiedzieć amen. Do pozdrowień dołącza również moja żona, która niestety pozostała w domu, ale jej mam wiele do zawdzięczenia. To przekazuję braterstwu. W chwili obecnej, choć wiele czasu poświęciłem na przygotowanie, ale w tej chwili czuję się tak bardzo słaby, że gdyby nie notatki, to niewiele bym mógł coś powiedzieć. A chcę się podzielić z braćmi i siostrami na temat tego, o czym mówi Pismo Święte na pierwszych swoich stronach i również na stronach ostatnich. I tam na drugiej stronie, w drugim rozdziale jest napisane o twardym śnie Adama. Treść naszych rozważań to twardy sen Adama i wieczna śmierć Pana Jezusa. Jaka łączność jest między tymi dwoma wydarzeniami, o tym świadczy nam Pismo Święte. Bo tak jak wspomniałem, że Pan Bóg przypuścił twardy sen na Adama w jakimś określonym celu. Ale też mamy napisane w ostatniej księdze, a nie tylko w ostatniej księdze Pisma Świętego, że Pan Jezus umarł. Pan Jezus umarł śmiercią wieczną i człowiek Jezus nie zmartwychwstał. To nowe stworzenie zostało narodzone, a narodzenie nowego stworzenia nazywamy zmartwychwstaniem. Dlatego, że nastąpiła śmierć człowieka Jezusa Chrystusa. I dlatego to było podstawą chwalebnego zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa jako nowe stworzenie. To krótkie zdanie, stosunkowo krótkie zdanie, twardy sen Adama i wieczna śmierć Pana Jezusa, to historia, która zapisana jest w Piśmie Świętym, jak również wielkie proroctwo tyczące wielkiego zbawienia. To jest, dotąd pozostaje jeszcze dla wielu tajemnicą. I na wstępie rozważań chciałbym uczynić takie dwa zastrzeżenia, dwie uwagi, które trzeba w naszych rozważaniach zapamiętać. Że nie bardzo mało będziemy mówić o śmierci Adamowej, a będziemy rozważać i zastanawiać się nad snem Adama. I tu jest ogromna różnica między twardym snem Adama a śmiercią, Adamową jest ogromna różnica, bo śmierć Adamowa to boska kara za nieposłuszeństwo naszego praojca. A jego twardy sen to boska lekcja, boska nauka, w jaki sposób Pan Bóg przygotował i stworzył Adamowi pomoc. O tym będziemy jeszcze wspominać. To jest jedna uwaga, że jest ogromna różnica między śmiercią Adamową a jego twardym snem. I druga uwaga, myślę, że tyczy to wielu z nas, że są bardzo różne znaczenia przekładów Pisma Świętego. Ogólnie możemy posługiwać się, na przykład u mnie w domu to jest około 10 różnych tłumaczeń, różnych przekładów, ale tak z przyzwyczajenia posługuję się Biblią Gdańską. No, ktoś powie, że bardzo dobrze. Myślę, że dobrze. Ale chcę uczynić pewną uwagę, że na przykład w Biblii Tysiąclecia słowo twardy sen Adama, że Pan Bóg przypuścił twardy sen Adama, jest podany w zupełnie innej formie i myślę, że sugeruje zupełnie inne znaczenie. Tam jest napisane, Adam pogrążył się w głębokim śnie. To sugeruje taką myśl, że Adam spracowany, utrudzony, zmęczony pracą nadawaniem imion zwierzętom i innym, to zmęczył się i pogrążył się w głębokim śnie. Ale warto przypomnieć, i to tak jak jest napisane, pierwsza Księga Mojżeszowa, drugi rozdział, czytamy 21 werset, czytamy tak. Wtedy przypuścił Pan Bóg twardy sen na Adama. Jakie piękne słowa i jakie żywe ich znaczenie. To Pan Bóg przypuścił twardy sen na Adama w jakimś określonym celu. A to nie było tak, jak mówi na przykład Biblia Tysiąclecia. To są te dwie uwagi, o których należy pamiętać. I kiedy Pan Bóg przypuścił twardy sen na Adama, to Adam spał snem sprawiedliwego. I dlatego chciałbym zbliżyć sen Adama z śmiercią Pana naszego Jezusa Chrystusa, że to ma podobne znaczenie. Adam spał snem sprawiedliwego, a Pan Jezus, sprawiedliwy, umarł za niesprawiedliwych. Pan Jezus umarł za niesprawiedliwych, ale też snem sprawiedliwego. Gdy czytamy, że Adam spał, twardo spał, to pamiętajmy o śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. To są dwa bardzo ważne wydarzenia. Oczywiście śmierć naszego Pana ma o wiele większe i głębsze znaczenie. Apostoł Święty Paweł napisał, że to było wspomniane w dniu dzisiejszym, że pierwszy człowiek to był z ziemi ziemski, a drugi człowiek to sam Pan z nieba. To tyczy naszego Pana w Jego chwale. Życie, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa to najważniejsze wydarzenia dotyczące zbawienia ludzkości. Życie, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa to najważniejsze wydarzenia tyczące zbawienia ludzkości. Drodzy braterstwo, te wydarzenia, niech one nie pozostają w naszych odczuciach tylko w okresie wielkanocnym. Pamiętajmy o tym w naszych modlitwach na każdy dzień. Pan Bóg postanowił i dokonuje zbawienie Kościoła wcześniej niż zbawienie ludzkości, niż zbawienie świata. Zbawienie, powołanie, zbawienie, uwielbienie Kościoła, bo to jest taką główną myślą, treścią naszych rozważań. Ale żyjemy w czasie, gdy głównym zadaniem, najważniejszym zadaniem i celem wieku ewangelicznego to jest przygotowanie małżonki Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. To jest boski cel. To jak było boskim celem przypuścić twardy sen na Adama i zwrócimy uwagę na pewne szczegóły, tak ważniejszym wydarzeniem jest boskim celem wydarzeń wieku ewangelicznego, to jest przygotowanie małżonki barankowej, która będzie jemu jako pomoc. Możemy tu wtrącić takie zdanie, zdaje się być takie może niepotrzebne, ale pamiętajmy o tym, że pierwej niż były zrodzone dzieci, Pan Bóg dał Adamowi małżonkę. O czym nam to świadczy? Czego nas to uczy? Pierwej niż rozpocznie się zbawienie świata, to Kościół będzie przygotowany i nastanie wesele barankowe, będzie ten związek chwalebny, a dopiero potem będzie rodzenie dzieci przez Ojca, którym będzie dopiero nasz Pan Jezus Chrystus. A to było pokazane przez twardy sen Adama. I takie pytanie ktoś może by postawił, to dlaczego te wydarzenia miały miejsce i w jakim celu zostały one napisane? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy właśnie w pierwszym rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej i wersety 19 i 20, które czytamy tak. Przepraszam, to jest drugi rozdział, pomyłka w zapisaniu. A gdy stworzył Pan Bóg wszelki zwierz polny, i wszystko ptactwo niebieskie, wtedy je przywiódł do Adama, aby obaczył, jakoby je nazwać miał, a jakoby nazwał Adam każdą duszę żywą, tak było imię jej. Wtedy dał Adam imiona wszystkiemu bydłu i ptactwu niebieskiemu i wszelkiemu zwierzowi polnemu, lecz Adamowi nie była znaleziona pomoc. I to jest pytanie, na które szukamy odpowiedzi i odpowiedź właśnie w tym, że Pan Bóg przepuścił twardy sen na Adama. Adamowi nie była znaleziona pomoc, która by była przy nim. Taki krótki komentarz. Możemy to pobudzić swoją wyobraźnię. My, którzy rozmawiamy między sobą i usta nasze, nasze serca, nasze umysły są napełnione potrzebą rozmowy, potrzebą mowy. Ale Adam nie miał z kim rozmawiać. Adam wśród zwierząt i ptactwa nie znalazł stworzenia, które by mógł darzyć wzajemną miłością i sympatią. Miłość, sympatia, przyjaźń to uczucia, których Adam nie znalazł wśród otaczających go istot żywych. Drodzy braterstwo, to niech nas pobudzi do szacunku tego przywileju, że żyjemy wśród ludzi, z którymi możemy rozmawiać. Mowa międzyludzka to boski dar, ale chcąc z kimś rozmawiać, to musi obok nas być ktoś, do kogo mówimy. Jeżeli chcemy słyszeć czyjeś słowa, to potrzeba, żeby ktoś do nas przemawiał. Adam nie usłyszał ludzkiego słowa, gdy nadawał imiona zwierzętom, do czego był postanowiony, do czego był powołany. Adam w raju nie miał z kim rozmawiać. Kiedyś przed laty słyszałem takie powiedzenie, ktoś nawet z braci powiedział, że u nas to dzisiaj są ciche dni. Ja tego nie rozumiałem, co to znaczy. Ale ile w tym jest nieprawidłowości, jeżeli wśród nas, czy w naszych rodzinach, czy może i w naszych zborach są takie ciche dni. że my z kimś nie rozmawiamy, ktoś z nami nie rozmawia. Tak być nie powinno. Ale to przeżywał Adam. Dla Adama było to zaiste ciche dni Adamowe. I nie tylko to, że Adam nie miał z kim rozmawiać, ale wśród zwierząt, wśród stworzeń, nad którymi był postanowiony Panem, Adam widział, że nie ma dla siebie jak gdyby równej istoty. Nawet postawa człowieka jest różna od postawy zwierząt. Zwierzęta chodzą tak na czworakach, bardzo nisko ziemi, dopiero nieco głowy do góry podnoszą, a przecież człowiek, istota w takiej pozycji pionowej w postawie, to zajmuje zupełnie inną pozycję. I wśród zwierząt Adam nie znalazł istoty, z którą mógłby podzielić się pewnymi spostrzeżeniami, rozmową. I takie krótkie zdanie. Adam chciał być miłowany, to znaczy chciał godnie żyć. I w związku z tym Pan Bóg powiedział, niedobrze być człowiekowi samemu. Drodzy braterstwo, samotność nie jest boskim porządkiem rzeczy. W naszym pisemku na straży, to jest rok 1995, strona 99, jest artykuł pod tytułem Kiedy Bóg był sam. I przyznam się, że ten tytuł to mnie zdziwił. Czy to tak rzeczywiście było, że Pan Bóg kiedyś był sam? A było. I ten artykuł był napisany już w 1925 roku, ale w takim pisemku, które nosiło tytuł Złoty Wiek. Dwa słowa. Złoty Wiek, 1925 rok, to jest wrzesień i tam ten artykuł jest, tylko że tam nie ma autora tego artykułu. Czy to może pisał brat Russell? Nie wiem. Ale jest taki tytuł i w nas straży, że Pan Bóg był sam. I gdy Pan Bóg był sam, to zrodził Logosa, bo chciał mieć przy sobie kogoś, z kim mógłby rozmawiać. Nie było jeszcze kogoś innego. Pan Bóg zrodził Logosa. Pan Bóg upodobał sobie mieć pomoc, sługę, z którym mógłby rozmawiać, któremu mógłby zaufać i przy którym mógłby odpocząć nawet wtedy, gdy grzech wszedł na świat. Pan Bóg odpoczął wtedy, gdy Adam zgrzeszył, gdy był wypędzony z raju, to Pan Bóg odpoczął. I w szóstym tomie, na stronie 52-54, tam jest wyjaśnione i podana jest taki komentarz. Pan Bóg odpoczął dlatego, że zbawienie ludzkości powierzył komuś, komu mógł zaufać. Pan Bóg mógł powierzyć Logosowi, przyszłemu człowiekowi, odkupienie i zbawienie ludzkości. I dlatego Pan Bóg odpoczął. I w liście do Żydów w 4 rozdziale, tam w wersetach, apostoł święty Paweł napisał, że kto by wszedł do jego odpocznienia, kto by wszedł do boskiego odpocznienia. Czy człowiek może wejść do boskiego odpocznienia? Tak. Kto by wszedł do jego odpocznienia, to odpoczął od spraw swoich tak, jako Bóg od swoich. Ale jakim sposobem? Na jakich warunkach możemy odpoczywać, tak jak Pan Bóg odpoczął? Na takich warunkach, jak Pan Bóg odpoczął, powierzywszy odkupienie człowieka swojemu Synowi. I jeżeli my mamy taką ufność, takie spoleganie na naszym Odkupicielu, zaufamy, zawierzymy, to możemy odpocząć. I wtedy Pan Jezus daje nam pokój. A pokój to jest odpocznienie. A odpocznienie to jest pokój. I Pan Jezus powiedział, ja wam daję pokój. Ale to trzeba zrozumieć, to trzeba wiarą przyjąć i temu trzeba zaufać. Ja wspomniałem, że samotność nie jest boskim porządkiem rzeczy. Gdy Pan Bóg był sam, to zrodził Logosa. upodobał sobie mieć pomoc. I Pan Bóg w swojej mądrości stworzył również istoty duchowe, ale już przez Logosa, o czym była wspomniane wcześniej. Stworzył aniołów, serafinów, cherubinów, stworzył ziemię przez Logosa i ziemię napełnił różnymi stworzeniami. Ale to jeszcze nie wszystko. W procesie stwarzania, w procesie realizacji boskiego upodobania. Pan Bóg chciał mieć na ziemi istoty, które by były Jego wyobrażeniem, Jego podobieństwem w panowaniu. Ale nie w panowaniu człowieka nad człowiekiem, niestety, jak jest dziś, ale w panowaniu nad niższymi stworzeniami. I wtedy właśnie to wtedy Pan Bóg przypuścił twardy sen na Adama i wyjął jedno żebro jego. Tak jest napisane, że Pan Bóg, gdy Adam spał, to Pan Bóg wyjął jedno z jego żeber. Myślę i dzielę się z takim przekonaniem, że te słowa wyjął jedno żebro jego, to są słowa symboliczne, obrazowe i nie myślę, że Adam potem miał mniej żeber po stworzeniu Ewy, niż Ewa była stworzona. Te rzeczy są pełne znaczenia, są symboliczne, a jaki symbol? Spróbujmy to zrozumieć. Żebra to najbliższe kości naszemu sercu. Może niektórzy to doświadczają. Ale jakże to wspaniała rzecz, jak wspaniale Pan Bóg stworzył człowieka, że jego serce opancerzył kościami. Bo gdyby tak serce było na wierzchu, to już dawno byśmy, każdy z nas by nie żył. Nasze serce jest zabezpieczone, opancerzone i serce jest bezpieczne. Żebro to kość najbliższa sercu, jest to część klatki piersiowej w naszym organizmie, w naszym jestestwie. A serce to siedlisko naszej miłości i siedlisko miłości Pana Boga do Jego stworzeń i serce to siedlisko miłości, źródło miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa do ludzkości, a w pierwszej kolejności do Jego Kościoła. Kości to liczba mnoga. Kości. Kości to są nauki chrystusowe, o czym rok temu wspomniałem z tego miejsca. Że kości Pana naszego Jezusa Chrystusa nie zostały złamane. Kości to są ważne doktryny, boskie doktryny, święte prawdy. To jest jak gdyby grunt i podstawa nauk o boskim zbawieniu człowieka. Tych nauk tyczących zbawienia ludzkości jest wiele. Ale mamy wspomniane, że Pan Bóg wyjął jedno żebro z jego piersi, z jego klatki i napełnił ciałem miasto tego żebra. Wśród wielu nauk tyczących zbawienia ludzkości, drodzy braterstwo, czy nie dostrzegamy szczególnych nauk tyczących o powołaniu Kościoła. Jest ich kilka, ale one stanowią jedną grupę. A w boskim planie powołanie, zbawienie i cały proces uwielbienia Kościoła, przygotowania go jako małżonki dla naszego Pana Jezusa Chrystusa, to jest szczególny dział boskich nauk, boskich doktryn tyczących, myślę, że tyczących każdego z nas, a tak powinno być. Jedną z tych nauk, jedną z tych doktryn to jest nauka o powołaniu Kościoła małżonki barankowej. Co mówi o tych zagadnieniach, o powołaniu Kościoła, przygotowaniu Kościoła, co mówi apostoł święty Paweł? W liście do Efezjan, 5 rozdział, 25-27 wersety jest napisane, że mężowie miłujcie żony wasze, jako i Chrystus umiłował Kościół i wydał samego siebie zań, aby go poświęcił, oczyściwszy omyciem przez słowo. Tu możemy widzieć pewną harmonię i analogię nauk podanych nam w Piśmie Świętym. Adam spał. Pan Bóg wyjął jedno z jego żeber, napełnił ciałem, a Chrystus umarł. Chrystus wydał samego siebie za Kościół, przede wszystkim za Kościół. Rozumiemy, jesteśmy przekonani o odkupieniu całej ludzkości, ale w pierwszej kolejności i najważniejsza sprawa w boskim dziele to jest przygotowanie i powołanie małżonki barankowej. I Pan Jezus uczynił dla Kościoła bardzo wiele. Jego poświęcił samego siebie zań, poświęcił go, oczyścił go omyciem wody przez słowo, inaczej jedno słowo łaska, czy dwa słowa łaska usprawiedliwienia. Tak jak Ewa była stworzona kosztem Adama, tak Kościół stworzony bywa kosztem życia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy o tym. Kościół stwarzany jest kosztem życia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Święty Piotr napisał: nie z woli ludzkiej przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale od Ducha Świętego pędzeni będąc mówili święci Boży ludzie. I o tym tak dokładnie, tak dobitnie mamy napisane w Piśmie Świętym. Adam, ojciec, to ojciec rodzaju ludzkiego. Ale już brat wspominał, jakie życie Adam przekazał swojemu potomstwu. Jakie życie? Zanikające. Życie bez nadziei wiecznego istnienia. Człowiek umiera od chwili przyjścia na świat. To jest proces umierania. Umieramy. Umieramy od momentu, kiedy przyszliśmy na świat. Takim był nasz ojciec Adam. A Pan Jezus będzie ojcem całego rodzaju ludzkiego, ale dopiero po weselu barankowym. A w tym czasie, w czasie wieku ewangelicznego, mamy ten zaszczytny przywilej, aby przejść ze śmierci do żywota dzięki przypisaniu nam zasług okupu. Tak pięknie ktoś to określił, zasługi okupu. To wiele znaczy i trzeba się pochylić nad tym, aby to błogosławieństwo zrozumieć. I powtarzamy. Pierwej niż były dzieci, niż Adam wydał potomstwo, to stworzył jemu Ewę. A przecież inne stworzenia były stworzone w zupełnie inny sposób. I Pan Bóg mógł stworzyć rodzaj ludzki niekoniecznie przez ten związek, ale to jest boska mądrość i właściwy boski sposób postępowania. Kiedy Pan Bóg dał Adamowi małżonkę, to potem było Adam z małżeństwa tego jest cały rodzaj ludzki. I pierwej niż Chrystus będzie ojcem, to ważna sprawa, ważny punkt. Pierwej niż Chrystus będzie ojcem, Pan Bóg stwarza i powołuje dla niego Kościół. Żyjemy w przesyłku wieku ewangelicznego i Pan Bóg na ten czas przygotowania i powołania Kościoła przeznaczył około 2000 lat. To jak o to określić? Czy tylko 2000 lat? Czy aż 2000 lat? I jedno i drugie jest prawdą. Aż 2000 lat na powołanie maluczkiego statka, na przygotowanie małżonki dla baranka Syna Bożego. Powołanie i przygotowanie Kościoła to boskie dzieło. To zdanie jest godne podkreślenia i zachowania w pamięci. To Pan Bóg upodobał sobie, aby Jego Syn nie był samotny. Tak jak Adama nie pozostawił samotnego, bo powiedział, niedobrze człowiekowi być samemu. Dlatego stworzył Ewę. I Pan Bóg rozumiał i wiedział, chciał zaszczycić swojego syna jego małżonką. I Pan Bóg przewidział i przygotowuje dla swojego syna małżonkę. Nie tylko jako upodobanie, nie tylko jako zadowolenie, ale w pewnym określonym celu. I dlatego przyjmujemy takie stwierdzenie, że powołanie i przygotowanie Kościoła to boskie dzieło. Twardy sen Adama w związku ze stworzeniem Ewy to obraz na śmierć Pana Jezusa jako podstawowy warunek powstania nowych stworzeń. W pierwszej kolejności. Śmierć Pana Jezusa to jest podstawowym warunkiem powołania nowych stworzeń przez usprawiedliwienie, spłodzenie i tak dalej. Adam spał, a Pan Jezus, człowiek, umarł śmiercią wieczną. I przyznam się, że miałem z powodu takiego wyrażenia za stołu, takiego stwierdzenia, że Pan Jezus, człowiek, umarł śmiercią wieczną, to ktoś był gotów odrzucić takie stwierdzenie. Ale nie upłynęło długo i potem ten sam brat mówi, gdy się zastanowiłem, to zrozumiałem, że taką jest prawda, że nasz Pan Jezus Chrystus jako człowiek umarł śmiercią wieczną i nie zmartwychwstał człowiek. Nowe stworzenie zostało zrodzone, a to zrodzenie nazywamy zmartwychwstaniem. I ktoś w naszych rozmowach pomógł mi zrozumieć, i tym się podzielę, że nowe stworzenie też nie umarło, bo nowe stworzenie naszego Pana nie umarło, bo nowe stworzenie nie umiera. Ale od zgonu człowieka i Pana Jezusa i zgonu każdego z nowych stworzeń, zgonu człowieka, to co jest z nowym stworzeniem? A prosta odpowiedź, taka krótka odpowiedź. Nowe stworzenie śpi. Czy to nie jest wystarczająca odpowiedź? Nowe stworzenie śpi. I dlatego święty apostoł Paweł mógł napisać i napisał, że nie wszyscy zaśniemy. Nowe stworzenia zasypiają, a nie umierają. Tak było do powrotu Pana naszego Jezusa Chrystusa. To taka uwaga. I tak wspomniałem, że Wielkanoc, wydarzenia wielkanocne to śmierć i zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa, zmartwychwstanie jako nowego stworzenia. Chcę przypomnieć jeszcze raz, co Pan Jezus uczynił dla Kościoła i na konwencji w Krakowie mogliśmy usłyszeć cel korzyści i błogosławienia ze śmierci i ze zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa. Błogosławieństwa przede wszystkim właśnie dla Kościoła. Chrystus umiłował Kościół i wydał samego siebie, aby go oczyścił, czy inaczej usprawiedliwił. I dlatego, drodzy bracia i siostry, pamiętajmy w naszych modlitwach, aby dziękować Panu Bogu i Panu Jezusowi Chrystusowi za łaskę usprawiedliwienia. I sam Pan, zresztą to już było dzisiaj wspomniane, Ewangelia Jana, 14 rozdział, Pan Jezus powiedział, idę do niebios, zostawię was, ale nie zostawię was samych. Idę, abym wam zgotował miejsce. I brat Dassel komentuje to bardzo krótko, ale treściwie. Pan Jezus zgotował miejsce dla Kościoła przez przypisanie zasług dla swoich naśladowców. Przypisanie zasług. I artykuł pod takim tytułem Przypisanie ukaże się w naszym pisemku na straży. Przypisanie i Pan Jezus przypisuje nam swoją zasługę. Albo inaczej nas usprawiedliwia. A kto jest usprawiedliwiony, to jest sprawiedliwy. Nie ma wątpliwości. I w planie wieków mamy taką linię N, a ta linia znaczy bycie sprawiedliwym. To twardy sen Adama i stworzenie Ewy jako małżonki jemu to jeden z kilku obrazów, o których mówi nam Pismo Święte, z kilku obrazów na powołanie i stworzenie małżonki barankowej. Teraz przypomnimy sobie inne wydarzenie, zapisane również przez Mojżesza, jako wydarzenie historyczne, ale ta historia to wielkie proroctwo. Brat Russell napisał, a to może jeszcze za chwilę, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 24, jest opisana historia, jak Abraham posyła swojego sługę Eliezera po małżonkę dla swojego syna Izaaka, posyła go w odległą krainę aż do Haranu. Abraham wiedział, że tam pozostaje jego rodzina. Abraham wiedział, że tam w Haranie między członkami jego rodziny jest dziewczyna, która może nadawać się na małżonkę dla jego syna. Ten sługa organizuje taką wyprawę, mobilizuje 10 wielbłądów, sług, bierze podarki i udaje się w odległą krainę. Nie wiem, jak to było daleko. Może ktoś mi za chwilę podpowie na przerwie, jak daleko było z miejscowości, w której mieszkał Abraham, aż do Haranu, tam, gdzie była rodzina Abrahamowa. Gdy Eliezer tam zajechał, a wiemy, że Eliezer przedstawia nam Ducha Świętego, jego działalność Pana Boga przez Ducha Świętego, a szczególnie w czasie wieku ewangelicznym, w celu powołania, przygotowania kościoła, małżonki barankowej, to gdy Eliezer zajechał do rodziny Abrahamowej, ale wcześniej jeszcze Abraham zobowiązuje swojego sługę i zobowiązuje go tymi słowami, to jest napisane, 24 rozdział, że Abraham mówi do Eliezera: połóż moją rękę pod moje biodro. I to była forma przysięgi, takiego mocnego zobowiązania. I Abraham powiedział Eliezerowi: nie bierz dla mojego syna małżonki spośród ludzi, spośród mieszkańców, wśród których ja mieszkam. Jedź tam do ziemi mojej. Ziemia, z której wyemigrował Abraham, może nam wskazywać na ziemię, na której my żyjemy. Może ktoś by dziś powiedział, czy ta ziemia, na której my dziś żyjemy, czy to jest ziemia, czy ona jest boską własnością? Ta ziemia zbroczona krwią, gdy do dnia dzisiejszego dzieje się wiele niesprawiedliwości, czy ta ziemia jest boską własnością? Tak, przez odkupienie Pana naszego Jezusa Chrystusa. I przyjdzie taki czas, jesteśmy tego pewni, że ziemia jako podnóże nóg Bożych będzie uwielbiona. Podnóże nóg Bożych będzie uwielbiony. Idź tam do ziemi mojej. Są jeszcze inne podobieństwa. I używa jeszcze innego słowa: i do rodziny mojej. Czy rodzaj ludzki wypędzony z raju, oddalony od boskich obietnic, pozbawiony ojcostwa, czy to jest rodzina Boża? O tyle, o ile nie zostało w zupełności zatracone podobieństwo Boże w jestestwie człowieka, o tyle człowiek należy jeszcze do Pana Boga. A tak jest w ludzkich sercach, w ludzkich umysłach, w ludzkich pojęciach jest poczucie pobożności. Nawet ci, mam umyślę taki obraz, kiedy przechodziłem ulicą w Krzanowie, widziałem, jak staruszka schyla się do krzyża i całuje jego pień. To w pewnym sensie godne politowania, że kobieta w ten sposób, ale co ona wyrażała? Swój szacunek i swoją cześć i swoje uwielbienie dla Pana Boga. Nie umiała inaczej, no niestety. Ale jednak było coś takiego, co by można było nazwać nawet pobożnością. Jaka jest ta pobożność? Ale ona taka jest, choć niewłaściwa. I dlatego w ludzkich sercach, w ludzkich umysłach jeszcze tkwi takie uczucie zwane pobożnością i szacunkiem dla Pana Boga. Aczkolwiek szatan to odwrócił w innym kierunku, ale Pan Bóg wie, że to zostanie przywrócone. I dlatego my korzystamy z łaski usprawiedliwienia. I kiedy mówimy o działalności Ducha Świętego wśród ludzi, wśród działalności Ducha Świętego na rzecz powołania Kościoła, przygotowania Kościoła, to spotykamy boskie zarządzenia albo takie boskie zarządzenia w podwójny sposób. Dwa aspekty boskiej działalności w związku z wyborem Kościoła. Co Pan Bóg najpierw czyni? Usprawiedliwia tych, którzy potrzebują usprawiedliwienia, są świadomi tego, że ja jestem grzeszny i potrzebuję usprawiedliwienia. Przychodzi, Pan Bóg pociąga do Chrystusa, Chrystus udziela swej szaty i Pan Bóg zarządził usprawiedliwienie. Jeżeli ktoś jest usprawiedliwiony, to wtedy jest pytanie, czy chcesz swoje usprawiedliwione jestectwo złożyć w ofierze? A to związane jest z pełnią usprawiedliwienia. Jeżeli ktoś mówi, tak, ja chcę, to ty, Pan Jezus, bierze i składa w ofierze, ofiarowuje. I w takich okolicznościach Pan Bóg dokonuje drugiej czynności, drugiego aspektu, który jest niezbędnie potrzebny, aby być członkiem klasy oblubienicy, to jest spłodzenie z ducha. I no niestety, nawet w naszej społeczności zakrada się takie pojęcie, że spłodzenie to nie jest tak, jak przedstawił to brat Russell, a jednak tak jest. Usprawiedliwienie to jest chrzest w ciało Chrystusa, a to jest boskie dzieło. Kiedy Pan Jezus, kiedy my z naszej chęci stawiamy samych siebie jako w ręce naszego najwyższego kapłana, kapłan nas ofiarowuje, to Ojciec spłaca z ducha. I o tym jest napisane bardzo wyraźnie w 6 tomie w wykładzie Chrzest Nowego Stworzenia. Chrzest w śmierć Chrystusa to jedna sprawa i chrzest w ciało Chrystusowe, druga sprawa, bardzo blisko siebie złączone, ale chrzest w ciało Chrystusa to jest boska działalność. Spłodzenie to jest drugi aspekt boskiej działalności podczas wyboru Kościoła. I w tej chwili przeczytam taki fragment z 5 tomu, który dla mnie jest takim skarbem. Skarbem wśród klejnotów boskich obietnic i boskich prawd. 5 tom, starszy przekład, to jest strona 117. W najnowszym wydaniu strona 105. I brat Russell pisze tak. Kiedy zaś Pan Bóg wyjaśnia nam powstawanie nowych stworzeń do duchowej natury, przedstawia nam je jako spłodzone Jego słowem obietnicy w łonie przymierza, które uczynił z Abrahamem. Jesteśmy spłodzeni słowem obietnicy w łonie przymierza, które Pan Bóg uczynił z Abrahamem. I to przymierze jest naszą matką. Pan Bóg, do którego mówimy Ojcze nasz, to nasz Ojciec, Ojciec nowych stworzeń, a matką naszą jest przymierze obietnicy, które Pan Bóg uczynił z Abrahamem, występuje jako nasza matka. Przymierze to było symbolicznie przedstawione w kobiecie w Sarze. Podobnie jak Izaak był dziedzicem Abrahama i dzieckiem obietnicy przez Sarę, tak i my, podobnie do Izaaka, jesteśmy dziećmi Bożymi, dziećmi obietnicy, czyli dziećmi przymierza Sary. W związku z misją, którą spełniał Eliezer, tam w tej rozmowie, w tym domu rodzinnym Rebeki, odbywała się rozmowa. Eliezer chce się pożegnać, chce odjechać. Oni mu jeszcze chcą go powstrzymać na chwilę, ale Eliezer mówi, ja muszę wracać. I wtedy pada pytanie ze strony rodziny do Rebeki. Pamiętacie wtedy, brata, co to pytanie? Jak, o co się zapytali Rebeki? Chcesz, że ty jechać z tym człowiekiem? Drodzy braterstwo, myślę, że to pytanie było i pozostaje skierowane do każdego z nas. Czyśmy chcieli kiedyś i czy do dnia dzisiejszego chcemy? A są jeszcze tacy, którzy na to jeszcze nie odpowiedzieli tak. A trzeba tak odpowiedzieć. I Rebeka odpowiedziała, tak, pojadę z tym człowiekiem. Nie znała drogi, nie znała odległości, nie znała trudności, nie wiedziała, ile trzeba pokonać trudów, ile przeżyć, niewygód, ale powiedziała, pojadę i wybrała się w drogę. I my, drodzy bracia i siostry, i tu dzisiaj, na tej konwencji w Białogardzie, jesteśmy nadal w drodze. Jesteśmy w drodze za naszym przewodnikiem, który jest Duch Święty z upoważnienia Bożego. Chcesz, że ty jechać z tym człowiekiem? Pojadę. I to pytanie brzmi jako w swojej treści do każdego z nas. W związku z tym powołaniem i misją Eliezera to dostrzegamy taką boską działalność. Boską działalność na rzecz Kościoła. W Piśmie Świętym jest jeszcze jedno podobieństwo, jedna ilustracja i jeden obraz na to szczególne małżeństwo. Aczkolwiek w związku z misją Eliezera Bradasal napisał artykuł pod tytułem Szczególne małżeństwo. Małżeństwo Izaaka z Rebeką było szczególnym małżeństwem. To należy jeszcze do tego drugiego obrazu, o którym wspominaliśmy. Pozostaje nam jeszcze spojrzeć na trzeci obraz zapisany w Piśmie Świętym, który jest piękną ilustracją na przygotowanie małżonki barankowej. To jest również pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 40. I to jest historia, którą znamy od naszego dzieciństwa. Historia Józefa, który był sprzedany przez swoich braci, znalazł się zupełnie niesłusznie w więzieniu, oskarżony takim niesprawiedliwym oskarżeniem, cierpiał w więzieniu, a nawet gdy wyłożył sny współwięźniom, jeden z nich został nagrodzony, przywrócony do godności, to Józef prosi, gdy będziesz przywrócony, to wspomnij na mnie. Ale ten podczaszy zapomniał. Zapomniał o dobrodziejstwie, które mu wyświadczy Józef. Zapomniał. Taka jest ludzka pamięć i taka jest niekiedy ludzka wdzięczność. Bardzo krótko trwała. Ale Pan Bóg pamiętał o Józefie. Upłynął jakiś czas i faraonowi śnił się sen, który Józef wyłożył bardzo dokładnie i tak godnowiernie. Farao przyjął to tłumaczenie snu i w związku z tym Józefa, byłego więźnia, bardzo zaszczycił. I tu chciałbym zwrócić uwagę, może tak bez komentarza, na wielki zaszczyt, jaki spotkał Józefa z łaski Faraona. Czytamy 41 rozdział, a werset 39. Zatem rzekł Farao do Józefa, ponieważ ci oznajmił Bóg to wszystko, nie masz żadnego tak rozumnego i mądrego jako ty. Ty będziesz nad domem moim, a według rozkazania ust twoich sprawować się będzie wszystek lud mój. Tylko stolicą będę większy nad cię. Na to rzekł Farao do Józefa, oto postanowiłem cię nad wszystką ziemią egipską. Zdjął tedy Farao pierścień swój z ręki swojej i dał go na rękę Józefową, obległ go w szatę bisiorową, włożył łańcuch złoty na jego szyję i kazał go wozić na wtórym wozie swoim i wołano przed nim, kłaniajcie się, i przełożył go nad wszystką ziemią egipską. Zatem rzekł Farao do Józefa, jam jest Farao, a bez twego pozwolenia nie podniesie żaden ani ręki, ani nogi swojej we wszystkiej ziemi egipskiej. To jest piękna ilustracja na wywyższenie i zaszczycenie, wielki zaszczyt Pana naszego Jezusa Chrystusa przez Jego Ojca, przez samego Stwórcę. Tu mieści się prawie wszystko, czym nasz Pan został i zostanie jeszcze zaszczycony. Ale czy to wszystko? Drodzy braterstwo, przyznam się, że dopiero dosyć późno w swoim życiu dostrzegłem treść wersetu 45. I nazwał Farao imię Józefowe Safnat-Penach, Paneach, i dał mu Asenatę, córkę Potyfarową, przełożonego ońskiego, za żonę. Farao dał żonę Józefowi. To nie takie proste. Kim była żona Józefa? To Egipcjanka. Czy Józef tego mógł się spodziewać? A Józef miał wtedy lat około 30, tak przypuszczam. Ale Farao dał Asenatę, córkę Potyfara ońskiego, przełożonego, za żonę Józefowi. I wtedy Józef wyjechał na Egipt, wyjechał na ziemię egipską. I tu jest jeszcze taka jedna wzmianka w związku z tym, myślę, że bardzo istotna i wiele znacząca. Werset 50. A Józefowi urodzili się dwaj synowie pierwej, niż przyszedł rok głodu, które mu urodziła Asena, córka Potyfara, przełożonego ońskiego. Synowie Józefa to jego synowie i synowie jego żony, Egipcjanki. Bardzo ciekawe i myślę, że wiele znaczące, nie tylko historia, ale i proroctwo. Józef doczekał się w ziemi egipskiej dwóch swoich synów. Ich imiona to znane nam. Starszy syn to Manases, a młodszy syn to Efraim. Ale kiedy Jakub błogosławił synów Józefowych, których przyjął za swoich na łożu śmierci, Józef, ojciec tych swoich dwóch synów, postawił przy Jakubie i starszego po jego prawej stronie, młodszego po lewej stronie, ale Jakub przełożył swoje ręce. I błogosławieństwo z prawej ręki udzielił młodszemu synowi Józefowemu. A z lewej ręki udzielił temu, który był starszym, który pierwszy się urodził. Cóż to może nam znaczyć? Kiedy patrzymy na małżeństwo Chrystusowe, nasz Pan Jezus Chrystus, małżonek klasy Kościoła, będzie miał dzieci. A jego dzieci to cały rodzaj ludzki. A cały rodzaj ludzki doprowadzony do doskonałości i życia to dwie klasy. W pierwszej kolejności to uczestnicy lepszego zmartwychwstania. Ale oni przyszli na siebie jako młodsi, ale wcześniej otrzymali lepsze błogosławieństwo, to znaczy z prawej ręki. I myślę, sugeruję braterstwu taką myśl, że ci dwaj synowie Józefa to i klasa uczestnicy lepszego zmartwychwstania i cały rodzaj ludzki doprowadzony do społeczności z Bogiem przez błogosławieństwa w czasie tysiąclecia. Przyjdzie taki czas, że wszyscy, którzy zechcą żyć, będą uczestnikami boskich błogosławieństw. Józefowi urodzili się dwaj synowie. Pierwej, niż przyszedł rok głodu, które mu urodziła Asena, córka Potyfara, przełożonego ońskiego. Wiemy, że rodzaj ludzki jest jakby powołany do istnienia jako potomkowie Adamowi, ale potrzebujący błogosławieństwa. Błogosławieństwa boskiego. A to błogosławieństwo przyjdzie, ale przez ręce Józefa i kościoła jego małżonki. Krótko sumując te sprawy, to możemy wspomnieć, że ta historia to ważne proroctwo o zaszczycie i wywyższeniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. To godzi się na to patrzeć i wiedzieć o tym i o tym nawet w naszej społeczności często rozmawiać. Jak wielce będzie zaszczycony nasz Pan Jezus Chrystus. I apostoł Święty Paweł napisał, że dlatego Pan Bóg nader go wywyższył. Darował mu imię, które zna wszelkie imię. I w związku z zawarciem tych małżeństw, czy małżeństwo Adama z Ewą, to wspaniały obraz na związek Chrystusa z Kościołem, również małżeństwo Izaaka z Rebeką, które zarządził i przygotował sam Abraham, reprezentujący Pana Boga, to jest to drugie małżeństwo, i małżeństwo Józefa z Asenatą, która była matką jego dwóch synów, to wspaniałe przykłady i obietnice na boską działalność w związku z powołaniem Kościoła. Jeżeli jeszcze kilka z takich zdań tyczących podsumowania, to twardy sen Adama to obraz odkupieńczej śmierci Pana Jezusa. Jego śmierć to fundament, podstawa i podstawa powołania Kościoła małżonki barankowej. Pan Jezus umarł, aby Kościół mógł być powołany. Między innymi. Misja Elizera jest obrazem tego, w jaki sposób Pan Bóg powołuje oblubienicę dla swojego Syna. Ochotne, dobrowolne posłuszeństwo niebiańskiemu powołaniu. Chcesz? Chcę, pojadę. I Józef w więzieniu i jego wywyższenie to obraz na uwielbienie Chrystusa i jego małżonki Kościoła. Uwielbienie Chrystusa to jest Chrystus, głowa i Kościół. We wszystkich trzech tych wydarzeniach był radosny finał. Możemy sobie wyobrazić, jak cieszył się i radował Adam, gdy przy jego boku stanęła Ewa. W fotodramie jest taka ilustracja, jest taki obrazek, gdzie Adam jeszcze śpi, głowa jego na kamieniu, a przy nim staje Ewa. Ten obraz nie jest taki dokładny, ale jest pewna ilustracja i na pewno Adam i Ewa w raju czuli się bardzo szczęśliwymi. Rok, w którym żyjemy, obfituje w małżeństwa i w naszej społeczności. I ja serca życzę braciom, siostrom, którzy zawierają związki małżeńskie, aby wasze małżeństwa były szczęśliwymi. Żyjcie w Panu. W tych trzech wydarzeniach, jak wspomniałem, był radosny finał. Ucieszył się Adam i Ewa w Bożym raju. Cieszyli się. Jest napisane, że Izaak ucieszył się po śmierci matki swojej. Izaak już jego matka nie żyła. Prawdopodobnie około 3 lat. I Izaak ożenił się, gdy miał lat 40. To też ma swoją wymowę. Ale Izaak ucieszył się po śmierci matki swojej i na pewno szczęśliwą była również i Rebeka. Józef powiedział w związku, może teraz nie będę szukał, tylko fragment przeczytam, że Józef, kiedy urodzili mu się synowie, to powiedział tak: Pan Bóg dał mi zapomnieć pracy mojej. Te słowa powiedział Józef jeszcze w Egipcie, gdy urodzili mu się synowie. Józef uradował się, był szczęśliwy w swoim małżeństwie z Asenatą, Egipcjanką, która mu urodziła dwóch synów. I mówi Józef: Pan Bóg dał mi zapomnieć pracy mojej i rozmnożył mnie w ziemi utrapienia mego. Życie Pana naszego Jezusa Chrystusa na ziemi, Jego 30 lat, a szczególnie 3,5 roku Jego życia, to była droga utrapienia, droga krzyżowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to jest proroctwo o życiu i śmierci, o misji Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Niego to była ziemia utrapienia. Mało znajdował momentów, w których mógł się radować. Asenat urodziła Józefowi dwóch Żydów. To ciekawe. I pozostaje jeszcze jedna sprawa. Wesele barankowe. Związek Chrystusa z Jego Kościołem. Tam w niebie. To, o czym wspominaliśmy, to historia. Ale to, co przed nami, to wspaniała rzeczywistość. Wesele barankowe. Powód do wielkiej radości, do szczęścia. I tak jak Józef wyraża swoje zadowolenie, wyraża swoje szczęście, tym większe będzie szczęście, radość i zadowolenie klasy Kościoła, gdy będą uwielbieni poza wtórną zasłoną. Chciałbym wspomnieć słowa apostoła świętego Jana, który zapisał w jednym ze swoich listów, a apostoł święty Jan, zwany przez niektórych badaczy, że to był taki mistyk. Mistyk, który widział rzeczy niewidzialne. Jan, apostoł, widział to, czego inni nie widzieli. A jeżeli ujrzał, to uwierzył. I my możemy spoglądać na rzeczy jeszcze dla nas niewidzialne, ale takie, o których bardzo wyraźnie jest napisane. A święty Jan napisał: patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, abyśmy dziadkami Bożymi nazwani byli. Dlatego świat nas nie zna, iż Onego nie znał. Najmilsi. Teraz dziadkami Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawi, o czym będziemy, lecz wiemy, iż gdy się On objawi, podobni Mu będziemy, albowiem ujrzymy Go tak, jako jest. Ujrzymy naszego miłego. Amen.